radiowo-internetowe studium biblijne.
Na naszej antenie zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Dziś będziemy kontynuować cykl Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa. Wykład piąty zatytułowany Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy, królewskie panowanie Mesjasza. A poprowadzi ksiądz profesor Piotr Jaworski. Podczas naszych cotygodniowych spotkań czytamy Stary Testament i odkrywamy na kartach ksiąg prorockich zapowiedzi dotyczące Mesjasza. Po tekstach wieszczących pochodzenie i narodziny oczekiwanego Emmanuela oraz proroctwach dotyczących działalności zapowiedzianego Mesjasza zatrzymaliśmy się na cierpiącym słudze Jahwe. Obraz Zbawiciela staje się coraz bardziej wyraźny, a jednocześnie rysuje się w coraz ciemniejszych barwach. Czy zatem rzeczywiście ostatnie słowo należy do cierpienia i śmierci?
Otóż nie. Owszem, prześledziliśmy zapowiedzi, których realizację przedstawiają wydarzenia z życia Jezusa, zawarte w tajemnicach różańcowych, radosnych światła oraz bolesnych. Ale dobrze wiemy, że po rozważeniu tajemnic bolesnych przychodzi kolej na tajemnice chwalebne. Po męce i śmierci Chrystusa następuje Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Dlatego śpiewamy o Nim w jednej z pieśni, że jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana.
Czy możemy w Starym Testamencie znaleźć jakieś zapowiedzi tego ostatecznego triumfu Mesjasza?
Oczywiście, uważni słuchacze naszych audycji oraz wnikliwi czytelnicy znajdujących się w drugiej części Księgi Izajasza Pieśni o Słudze Jahwe z pewnością spostrzegli, że analizując podczas ostatniego spotkania czwartą pieśń, zatrzymaliśmy się wyłącznie na jej centralnym fragmencie, pomijając jego obramowanie, czyli fragmenty Izajasza 52:13-15 oraz Izajasza 53:10-12. Dziś do nich powrócimy, bowiem rzucają one nowe światło na opisaną w centralnym fragmencie okrutną mękę sługi Jahwe, którą ponosi jako ofiara ekspiacyjna za grzechy całego ludu.
Przejdźmy zatem do tekstu.
W pierwszym z przywołanych fragmentów możemy przeczytać słowa. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi, tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. W tych wersetach sam Jahwe zapowiada wielkie zwycięstwo swego sługi. Już w pierwszych słowach czwartej pieśni o słudze Jahwe Bóg pozwala zobaczyć szczęśliwe zakończenie całej misji sługi, jakby chciał złagodzić następujący po nich opis czekających go cierpień. Wyrażają to cztery synonimiczne wyrażenia, następujące bezpośrednio po sobie. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Czasowniki te opisują trzy etapy wywyższenia sługi i przeniesienia go z ziemi do nieba. Jest to więc swoista starotestamentalna wizja w niebo wstąpienia. Owo wywyższenie będzie tym większe, że poprzedzone będzie największym z możliwych upokorzeniem. Wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Wobec takiego poniżenia wielu ludzi dozna wstrząsu i będzie wprawionych w osłupienie. Ale jeszcze większym zdumieniem świadków cierpienia i śmierci sługi napełni niezwykłe i bliżej niedookreślone wydarzenie. Coś, czego nigdy dotąd nie widziano, coś, o czym nigdy dotąd nie słyszano. Będzie to wydarzenie bez precedensu, jedyne i niepowtarzalne, a jednocześnie tak wspaniałe, że wszystkie narody będą nim zdumione, a królowie zaniemówią z wrażenia.
Zatrzymajmy się teraz przez chwilę na drugim fragmencie.
Nieco więcej na temat tego niezwykłego i budzącego szczery podziw wydarzenia mówi drugi fragment. spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. Dobrowolna ofiara, jaką ze swego życia złożył sługa, nie pozostanie bez nagrody. Polega ona na przedłużeniu dni oraz otrzymaniu potomstwa. W pierwszej kolejności oznacza to pośmiertną chwałę w oczach ludzi, ale również, przynajmniej w sposób niewyraźny, może wskazywać ideę fizycznego zmartwychwstania. Zwłaszcza staje się to widoczne w obietnicy: po udrękach swej duszy ujrzy światło wielkie i nim się nasyci. Skoro sługa został złożony w ciemnym grobie i nagle ogląda wielką światłość, oznacza to przełamanie śmierci i powrót do życia, czyli zmartwychwstanie. Ta obfitość światła oznacza nie tylko powrót do poprzedniego życia, ale także uwielbienie. Zbawcze cierpienie sługi przynosi nagrodę nie tylko jemu samemu, ale również tym, za których się ofiarował. Sam, będąc sprawiedliwym, usprawiedliwi innych. Przez poniesioną ofiarę sługa nabył prawo własności w stosunku do ocalonych przez siebie ludzi. Będzie ich mógł uważać, jak gdyby za swój łup wojenny zdobyty w ciężkiej walce. Dzięki ofierze on sam uzyska chwałę i uwielbienie, zaś ludzie grzeszni zostaną odkupieni, czyli wyzwoleni z niewoli grzechów, pojednani z Bogiem, usprawiedliwieni i ostatecznie dostąpią wiecznego zbawienia. Tym samym przez ekspiacyjną ofiarę sługi Jahwe spełni się wola Jahwe, czyli zostanie zrealizowany plan zbawienia ludzkości.
A zatem sługa Jahwe jest postacią ze wszechmiar wyjątkową.
Egzegeci dostrzegają w cierpiącym i zmartwychwstałym słudze Jahwe rysy prorockie, kapłańskie oraz królewskie. Pozwala to stwierdzić, że kreśląc obraz przyszłego sługi, Deutero Izajasz ożywił i wyidealizował wszystko, co w przeszłości było najlepszego. Stworzył w ten sposób postać, która przekracza wszystkie historyczne postaci. Dlatego też sługa Jahwe nie może być rozumiany inaczej niż jako postać mesjańska, odnosząca się do Chrystusa i przez Niego spełniona.
Czyli mamy tu do czynienia z zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa.
Prorok, wypowiadając te słowa, pewno nie myślał wprost o zmartwychwstaniu, gdyż jak czytamy w tekście, nigdy nie słyszał o takim wydarzeniu. Choć autor biblijny niewątpliwie znał choćby tradycję o wskrzeszeniach dokonanych przez Eliasza czy Elizeusza, jak również o wniebowzięciu Eliasza, to jednak myśl o zmartwychwstaniu wciąż jeszcze przerastała najśmielsze oczekiwania ludzi jemu współczesnych. Ale czytając ten fragment z perspektywy Nowego Testamentu, widzimy wyraźnie, że zmartwychwstanie Chrystusa spełnia kryteria wymienione w pieśni. Bez wątpienia jest to wydarzenie bez precedensu, o którym nikt nigdy nie słyszał, ani którego nikt nie był świadkiem. Z pewnością wprawia ono w zdumienie i podziw tych wszystkich, którzy o nim słyszą. Nie ulega wątpliwości, że jest to wywyższenie poprzedzone ogromnym upokorzeniem. Wreszcie jedno i drugie, a więc zarówno cierpienie, jak i następujące po nim zwycięstwo, sprawia, że sługa przekracza ludzkie wyobrażenia. Autor czwartej pieśni nie zawahał się przenieść na sługę rzeczywistości, które w szóstym rozdziale Księgi Izajasza przysługują Bogu. Tam Bóg, Król, zasiada na wysokim i wyniosłym tronie. Tu sługa zostaje wywyższony do wysokości tronu Jahwe. Podziwiając go, królowie zamykają usta, przykładając rękę do ust, co było u pogan oznaką czci dla bóstwa. Uznają w ten sposób bóstwo sługi. Zmartwychwstanie jest zatem opisane jeszcze nieprecyzyjnie, a to z powodu braku właściwej terminologii, ale staje się jednym z ważnych elementów teologicznego opisu eschatologicznej nadziei.
Jak do tych zapowiedzi odnieśli się autorzy Nowego Testamentu?
Poemat ten, który podkreśla cierpienie sługi, jest w rzeczywistości pieśnią zwycięstwa ze względu na triumf osobisty, protagonisty i sukces jego misji. Uwypukla ścisłą relację pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, ukazując te dwie rzeczywistości jako ściśle i nierozerwalnie ze sobą związane. Droga do chwały wiedzie przez cierpienie. Związek ten podkreśla sam Jezus, który uczniom, załamanym po doświadczeniach Wielkiego Piątku i niedowierzającym relacjom o zmartwychwstaniu, mówi z wyrzutem: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Swoistym komentarzem do Paschy Jezusa, nawiązującym do czwartej pieśni o słudze Jahwe, jest wspaniały hymn chrystologiczny, jaki możemy znaleźć w liście świętego Pawła Apostoła do Filipian. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Znamienne są również inne słowa Mistrza z Nazaretu, w których streszcza swoją zbawczą misję. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Można tu dostrzec nie tylko aluzję do 53 rozdziału Księgi Izajasza, ale również połączenie dwóch obrazów – cierpiącego sługi Jahwe oraz chwalebnego Syna Człowieczego.
A zatem Mesjasz odnosi ostateczne zwycięstwo.
Tak, zapowiadał to już Deutero Izajasz w swoich pieśniach, mówiąc, że nagrodą za dobrowolne uniżenie i ofiarę cierpienia będzie wywyższenie i wieczna chwała. Spełnienie tej obietnicy, obietnicy przyszłej chwały, oglądał w otrzymanym widzeniu inny wielki prorok Starego Testamentu, Daniel. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Ta ważna z teologicznego punktu widzenia wizja Syna Człowieczego znajduje się w 7 rozdziale pisanym w języku aramejskim, który zapoczątkowuje część apokaliptyczną Księgi Daniela. Ciekawość budzi tajemnicze określenie Syn Człowieczy, które w Biblii hebrajskiej pojawia się ponad 100 razy i oznacza człowieka jako istotę należącą do rodzaju ludzkiego. W wizji zawartej w Księdze Daniela postać określona jako jakby Syn Człowieczy wskazuje człowieka, osobę ludzką, ale jednocześnie umieszcza ją w bezpośredniej bliskości Boga, określonego jako przedwieczny, by zaznaczyć, że jest to postać wyjątkowa. Wyrażenie to podkreśla jednocześnie przynależność do rodzaju ludzkiego, ale również transcendencję względem niego. Z jednej strony zakrywa pewną rzeczywistość, czyniąc ją tajemniczą, z drugiej zaś jest wyrazem posiadania pełnomocnictwa od Boga. To zapewne zdecydowało o tym, że spośród wszystkich tytułów mesjańskich ten właśnie najbardziej upodobał sobie Jezus, określając siebie najczęściej jako Syn Człowieczy. Tylko Syn Człowieczy jest godny przyjąć z rąk Jahwe królestwo i władać całym światem. Zapowiadane królestwo ma charakter eschatologiczny. Zapoczątkowuje nową rzeczywistość, jest uniwersalne i będzie trwało na wieki. Wieczne i uniwersalne królestwo prorocy zawsze wiązali z osobą Mesjasza. Daniel podtrzymuje tę myśl. Odrywa jednak myśl mesjańską od izraelskiego nacjonalizmu i osadza ją w bardziej uniwersalnych perspektywach.
Królestwo Mesjasza będzie Królestwem Bożym.
Owszem, takie przesłanie płynie z tego tekstu. Do fragmentu z 7 rozdziału Księgi Daniela odwołują się wszyscy synoptycy – Mateusz, Marek i Łukasz. Każdy z nich zamieszcza te słowa dwukrotnie – w perykopie o powtórnym przyjściu Chrystusa oraz w perykopie opisującej przesłuchanie Jezusa przed Wysoką Radą. Wówczas, gdy najwyższy kapłan pyta go – czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży – Jezus kieruje do Kajfasza następujące słowa. Tak, ja nim jestem. I zaraz dodaje, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że nie ma na myśli panowania doczesnego, ziemskiego, ale chce urzeczywistnić panowanie wieczne, boskie. Mesjańskie dzieło Jezusa z Nazaretu streszcza się zasadniczo w Jego nauce, czynionych cudach i podjętej dobrowolnie śmierci na krzyżu. Ale zgodnie z pieśniami o słudze Jahwe z Księgi Izajasza oraz wizją Syna Człowieczego z Księgi Daniela, Jego działalność historyczna jest niejako częścią, pierwszym etapem całego dzieła. Drugim etapem stało się wywyższenie, które już nie jest tylko historią, ale staje się teraźniejszością w wiecznym i powszechnym Bożym Królestwie. Królestwie prawdy i życia, Królestwie świętości i łaski, Królestwie sprawiedliwości, miłości i pokoju. Zostało ono zapoczątkowane, obecnie trwa jego ekspansja, a w całej pełni objawi się dopiero w momencie powtórnego przyjścia Chrystusa. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą opłakiwać go wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen.
Pora na podsumowanie naszych spotkań. Podczas nich mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób prorocy zapowiadali nadejście Zbawiciela. Wszystkie te proroctwa wzajemnie się uzupełniają i tworzą jego portret.
Rzeczywiście, żaden z proroków nie narysował kompletnego portretu Zbawiciela, ale poszczególne proroctwa uformowały harmonijny obraz, mimo iż pozornie nieraz wydają się sobie przeczyć. Niemniej jednak wszystkie nurty mesjańskie, same w sobie niekompletne i pozornie nawet sprzeczne, nie doczekały się w swym historycznym rozwoju ani scalenia, ani syntezy. Dopiero w osobie Jezusa Chrystusa dokonało się ich wyjaśnienie i doskonałe spełnienie. Jednakże choć ewangeliści w życiu Jezusa zauważyli spełniające się zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu, to starotestamentalne przepowiednie nie determinowały życia i męki Jezusa, lecz w Jego słowach i czynach znajdowały swe urzeczywistnienie. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. W ostatnim pouczeniu, przed wstąpieniem do nieba, powrócił raz jeszcze do tego wątku. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma, i rzekł do nich: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Jezus nazywa apostołów świadkami. Na czym ma polegać ich świadectwo?
Najbliższy i bezpośredni kontekst jednoznacznie wskazuje, że apostołowie mają świadczyć o tym, że w osobie Jezusa Chrystusa spełniły się słowa, zapowiedzi zapisane w Biblii hebrajskiej, określonej tutaj przez wspomnienie jej trzech zasadniczych części: Tory, proroków i pism. Jezus stwierdza, że w nim realizują się wszystkie starotestamentalne obietnice. Jednocześnie oświeca umysły swych uczniów, by mogli to zrozumieć. Zaprasza także i nas do kontemplacji tego jednego z najbardziej niezwykłych i trudnych do wyjaśnienia faktów historii. Zadziwiające jest bowiem, że pierwotna zapowiedź przyjścia tajemniczego potomka niewiasty w Księdze Rodzaju została następnie sprecyzowana i pogłębiona przez ponad 300 proroctw mesjańskich, bardzo zróżnicowanych, które w ciągu wieków dookreśliły wiele znaczących szczegółów owego przyjścia i dokładnie przedstawiły wszystko, co miało się zdarzyć. Wszystkie te proroctwa wypełniają się idealnie w osobie i życiu Jezusa. Tylko w Nim, w nikim innym. Opisują ze wstrząsającą dokładnością i kilkuwiekowym wyprzedzeniem szczegóły Jego życia. Składają się na rysunek, portret pamięciowy, który stopniowo wyłania się z ciemności, staje się coraz wyraźniejszy, widoczny w najdrobniejszych detalach. To jest fakt, wobec którego nie można pozostać obojętnym. Potwierdza on, że prorocy Izraela byli naprawdę głosem kogoś, kto zna przyszłość, kto włada czasem, ponieważ żadna istota ludzka nie jest w stanie poznać przyszłości. Nikt nie może zapowiedzieć samego siebie. Dlatego ma rację Błażej Paskal, gdy pisze, że największym z dowodów Chrystusa są proroctwa.
Księdzu profesorowi Piotrowi Jaworskiemu dziękujemy za dzisiejszy wykład. Jak zwykle na koniec pytanie konkursowe.
Którym tytułem mesjańskim Jezus najczęściej określał samego siebie?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.